Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry wieczór, a może dzień dobry, w końcu nie wiadomo, kiedy macie Państwo czas i ochotę odsłuchać opowieść o moim labiryncie książek. Dzisiaj, po nieco łatwiejszej lekturze, zabieram dla Państwa do miejsca bardzo poważnego. Do miejsca, które związane jest z moim dzieciństwem, a pewnie też dzieciństwem i dorosłością wielu, wielu ludzi pośród Państwa. To niezwykła książka Swietłany Aleksiejewicz, noblistki, Czernobylska modlitwa, kronika przyszłości. 26 kwietnia 1986 roku. Do nas informacja o tym, co się wydarzyło, dociera 3-4 dni później i to via Sztokholm, ponieważ Rosja oczywiście nie przyznaje się do niczego. Związek Radziecki, wtedy Rosji nie było. Nie przyznaje się do niczego, a jednak się zdarzyło. Jedna z najpoważniejszych awarii i właściwie do czasów Fukushimy, jedyna awaria systemu w elektrowni jądrowej, czy elektrowni atomowej, jak to wtedy nazywano. Aleksiejewicz kilka lat później zaczyna zbierać wiadomości, zaczyna zbierać relacje ludzi, którzy tam byli w trakcie, którzy tam pojechali po. Książka, o której Państwu opowiadam, świetnie przetłumaczona przez Jerzego Czecha, to oskarżenie systemu sowieckiego. To podobnie jak cesarz Ryszarda Kapuścińskiego, coś znacznie więcej niż dokument, niż reportaż, niż narracja z epoki. To coś bardzo dramatycznego, tragicznego i gorzkiego. A jednocześnie to niezwykła opowieść o ludziach. Dlatego, że autorka, w tym wypadku dziennikarka, zdecydowała się oddać głos ludziom. Tak naprawdę z opowieści, z narracji, którą dostajemy, wynika, że po prostu nagrywała relacje, pewnie zadawała pytania, ale gdy przepisywała je na czysto, usuwała siebie, usuwała swoje pytania, za to wprowadza didaskalia, dramatyczne pauzy, łzy, chwile refleksji, którymi dzielą się również poza słowami ludzie, którzy jej to opowiadają. Pamiętam rok 1986, miałem już dobrze ponad 10 lat. Pamiętam, jak pewnie wielu moich rówieśników, słynny płyn Lugola, a ponieważ sam miałem rodziców chemików, znaczy miałem, mam, wiedziałem nieco więcej, choć oni nie wiedzieli zbyt wiele, ani nie chcielibym, pewnie ja za dużo wiedział, ale czułem ich strach. Jak bardzo on był słuszny, to nie jest ani dzisiaj, ani dla mnie, ani dla, tak naprawdę też dla tej książki najważniejsze. Ale opowieści ludzi, którzy mieszkali od Czernobyla tak blisko, że widzieli łunę pożaru, odnotowali śmierć w rubli i chrząszcze. To, że zbielały liście w ciągu jednej nocy. Nie wiedzieli, że to jest ces i strąd. To jak opowieści ze świata poza Apo. Takiej, wiecie Państwo, bez happy endu. Chociaż oczywiście w samym akcie wybuchu i potem przygaszeniu zginęło kilkadziesiąt osób. To pozostały choroby. Zarówno tych, którzy mieli nieszczęście w pobliżu mieszkać, jak i tych, którzy pojechali walczyć z pożarem, a potem zasypywać to miejsce. Najbardziej poruszająca jest to poczucie absurdu. W kilku miejscach osoby opowiadające mówią o tym, że świat się dla nich skończył i zaczął na nowo. Karmieni radziecką propagandą, że mają szykować się na wojnę z Amerykanami. Karmieni też oczywiście opowieściami jeszcze wtedy przecież żyjących żołnierzy. To było 36 lat temu. W 86 od wojny minęło dopiero 40 lat. Więc młodzi chłopcy, którzy poszli na wojnę mając lat 20, mieli dopiero 60. Spodziewali się wszystkiego, ale nie tego, że nie będzie frontu. Tak to jest opowiadane. Zjawia się wojsko, ale nie wiadomo, gdzie jest wróg. Bo wróg jest wszędzie i nie ma go nigdzie. To, co mnie uderzyło, to gdy czytałem to w pandemii, zobaczyłem w opowieściach tych ludzi te same mechanizmy wyparcia. Oni nie rozumieli, co się stało. No nie ma wroga. Przecież trzeba zebrać z pola. A to wszystko grozi śmiercią. Dodatkowo Fietłana jest Białorusinką. Aleksiejewicz jest Białorusinką. Ukraińcy, na których terenie stała elektrownia, oczywiście odczuwali to, ten strach był u nich jeszcze większy. Białorusini wydawali się, że jak mieszkają za granicą, to przecież nic im nie grozi. Na Białorusi nie ma atomu. I oni naprawdę tak żyli i myśleli. 10-12 lat później ona zbiera opowieści od wdów, od zrozpaczonych matek, od tych, którzy stracili normalne życie. To również opowieść o lękach społecznych. Wysiedleni, bo w końcu trzeba ich wywieźć, Białorusini opowiadają o tym, jak ludzie przed nimi uciekali, bo przecież uciekali tak, jakby można było zarazić, jakby można było przekazać ten strąd czy CS. To bardzo gorzkie historie. I do tego ta nieprawdopodobna propaganda, bo przecież kapitalistyczna Ameryka czyha. Przecież o niczym nie można mówić, bo KGB też czeka i czuwa, bo wszystko było na rozkaz. Pilot śmigłowca, który latał nad, woził piach nad płonący reaktor, by go zasypać, co to oczywiście oni wszyscy zapłacił rakiem, opowiada, że czuł się bohaterem. I tak i bohaterów z nich robiono. Na pytanie, czy gdyby trzeba było lecieć jeszcze raz, powiada tak. Nie był tchórzem i czuł się jak bohater wojenny. Oni naprawdę w to wierzyli. Oni naprawdę wierzyli, że tak trzeba. Oczywiście są też odpowiedzi inne. Były szef Instytutu, ówczesny, szef Instytutu Fizyki Białoruskiej Akademii Nauk opowiada, jak zmagał się z systemem, jak próbował ostrzegać. Skończyło się wyrzuceniem z pracy i grożeniem Sybirem. Gdy dezymetry pokazywały piekło, to się usuwało, bo nie należy siać paniki. Na zasadzie, jak nie chcesz być chory, to zbij termometr. Znamy to skądś, prawda? To naprawdę niezwykła książka. Ale ja też zwróciłem uwagę na rzecz absolutnie pozornie uboczną, której trudno by się było spodziewać. Ale zwłaszcza w opowieściach ludu, Rosjan, mieszkańców, Białorusinów, chłopów, jest siła słowiańskości. To jest wręcz nieprawdopodobne, ale po iluś tam dziesięcioleciach praktycznego komunizmu bohaterowie mówią o słowiańskich obrzędach pogrzebowych, o słowiańskich świętach ku czci zmarłych. O ile cerkwie pojawiają się w tych historiach rzadziej, o tyle umieranie jest nie tylko ściśle związane z metafizyką, ale również z rytuałem, rytuałem słowiańskim. To naprawdę niezwykłe, że ci ludzie zmęczeni, chorujący, z poczuciem utraconego świata, bo musieli się wyprowadzić albo zostać uwięzieni, oni ciągle tęsknią do słowiańskości. Jestem taka niesamowita historia, że część z tych ludzi z jakiegoś tam kołchozu czy sowchozu, którzy żyli w tym, na tej Białorusi w małych, biednych, brudnych chatynkach, najczęściej jeszcze przy nafcie, bo bez prądu, przeniesiono ich na osiedle, gdzie były wygodniejsze, jasne mieszkania, prąd, ciepła woda. Oni nie potrafili się przyzwyczaić, bo to nie było ich. To są takie nieoczywistości, które z tej książki można również wydobyć. A ja Państwa zapraszam do zwiedzania korytarzy mojego labiryntu właśnie, by dotykać maksymalnie wielu takich nieoczywistości. Bo czytanie jest dla mnie niczym praca archeologa. Wiecie Państwo, ja zawsze chciałem być archeologiem, pewnie dlatego dzisiaj mówię o moim labiryncie, tylko rysować nie umiałem, ale praca archeologa, nie tego Indiana Jonesa bynajmniej, kojarzy mi się właśnie z cierpliwością, z takimi miotełkami, które widziałem kiedyś, jak zdarzyło mi się być na wykopaliskach, które zwiedzałem. I takie cierpliwe usuwanie piasku, cierpliwe przeszukiwanie, w moim wypadku tekstów, w wypadku archeologów ziemi, poszukiwaniu znaczących, poprzez które będę mógł dotrzeć głębiej. Dlatego tak lubię i tak często zapraszam Państwa na wycieczki w różne strony. Bo gdy czytam o Białorusinach, opowiadałem już Państwu przecież swego czasu o Afryce, to właśnie te nieoczywistości wydają mi się najciekawsze. Mnie zawsze fascynowało spotkanie z innym. Oczywiście ta inność może pojawiać się na milion sposobów, bo każdy jest inny niż ja. Jak cudownie zauważa bohater Lewej Ręki Ciemności, Ursuli Le Guin, gdy mówi, próbuje wytłumaczyć komuś, kto tego nie rozumie, czym jest, jaka jest różnica między mężczyzną a kobietą, odpowiada właściwie, ja nie umiem nic powiedzieć o kobiecie. Ona jest tak samo daleka mnie jak ja jej, jak dwa różne światy. Więc inność jest oczywiście czymś naturalnym, a ja lubię spotykać inność, bo ona mnie ubogaca. Ubogaca mnie dlatego, że pokazuje mi rzeczy nieoczywiste. No tak właśnie jak na przykład ta słowiańskość u wyznawców komunizmu. Oczywiście wśród głosów w tej książce są i obrońcy komunizmu. Są i tacy, którzy mówią, i takie, które mówią, że to wszystko jest, że tak musiało być. Że byliśmy zagrożeni przez złą Amerykę. Bo ludzie są różni. I za każdym razem mają własną wizję świata. Dobrze się ją poznała. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Thank you.